często słyszymy. Ostatnia wieczerza według Ewangelii to jest spotkanie, kolacja uroczysta, spotkanie związane ze świętem Paschy przed ukrzyżowaniem Jezusa. Czyli ostatnia kolacja w wieczerniku przed ukrzyżowaniem Jezusa. Ta nazwa wieczernik i... to nie miało być dla mnie to światło. Ta nazwa wieczernik to też jest takie miejsce w Jerozolimie, gdzie do dzisiaj uważają, że tam właśnie uczniowie się spotkali i tam w górnej sali, tak jak jest opisane w Biblii, spożywali wieczerzę paschalną. Szczegółowo jest to opisane w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, znamy to dobrze. W Ewangeliach mamy 4 różne relacje z ostatniej wieczerzy. We wszystkich Ewangeliach jest to wspomniane, Jan opisuje to trochę inaczej. List apostoła Pawła do Koryntian i Ewangelia Łukasza mają wiele zbieżnych elementów i później te dwie drugie Ewangelie, Marka i Mateusza, uzupełniają się. Jan poświęca ostatniej wieczerzy bardzo wiele miejsca, zapisuje wszystkie rozmowy, które tam się odbyły i zajmuje to kilka rozdziałów. Także jeśli ktoś chciałby przestudiować, co się tam działo, to zapraszam do Ewangelii Jana, gdzie 22% tekstu tej Ewangelii to jest związane z ustanowieniem ostatniej wieczerzy. Ja będę czytał z Ewangelii Łukasza teraz. To jest 22 rozdział, wersety od 14 do 20. Troszeczkę dzisiaj inne tłumaczenie niż zwykle. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 14 do 20. Mamy wszyscy? Nie wiem, jaka to jest strona teraz. W brytyjskich 1129. Wiecie co, mam jeszcze jedną taką propozycję, abyśmy do czytania, ja wiem, że to jest trudno, bo teraz macie wszyscy Biblię, ale do czytania tego słowa byśmy na chwilę powstali. A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i 12 apostołów z nim. Wtedy powiedział do nich: tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w Królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: weźcie go i podzielcie między siebie, bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie Królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: to jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana. Dziękuję wam, można usiąść. Wiecie, tutaj dowiadujemy się, że w trakcie tradycyjnego święta Paschy, które w Izraelu obchodzili co roku zwyczajowo z okazji pamiątki wyjścia z Egiptu, z niewoli do wolności, Pascha, święto przejścia, Peszach po hebrajsku, święto wyjścia z niewoli do wolności. Tak można by to symbolicznie określić. I oni, odprawiając tą pamiątkę Paschy, przygotowywali według prawa mojżeszowego baranka paschalnego i przygotowywali tą kolację na wzór tego, że wychodzili z Egiptu w dużym pośpiechu. To miał być ten przaśny chleb, czyli robiony na szybko. Ten baranek też był, wiecie, nie taki normalny, tylko tam jest opis wyraźny, że z wszystkimi częściami, tak, oni to spożywali. Czy oni go zrobili na szybko, tak jak było, z tymi częściami wewnętrznymi też. I tam jest napisane, że z gorzkimi ziołami go spożywali i nic nie mogli pozostawić. To, co zostało, tak, to jest zapowiedź tego, co miało przyjść. To, co zostało, mieli spalić w ogniu. I tam wyraźnie było też napisane, że jak przygotowujecie tego baranka, to kości jego nie mogą być połamane. To była zapowiedź o Jezusie, który kiedy zmarł na krzyżu, to ci oprawcy zorientowali się, że już nie trzeba go dobijać, nie trzeba, bo tych dwóch innych, jak oni chcieli skończyć mieć już fajrant, iść do domu, to łamali im golenie tutaj powyżej kolan kości udowej, nie mogli się podnosić do oddychania, wtedy się zadusili, więc albo wylew krwi do mózgu, albo zawał, no i mieli po prostu z głowy, wykonali zadanie i szli do domu po zrobionej pracy. Natomiast już przy Jezusie, kiedy widzieli, że skonał, nie łamali mu tych kości, bo nie było takiej potrzeby, bo ludzie umierali na krzyżu godzinami. To nie było tak, nie była taka, jak długo mógł oddychać, tak długo się podnosił. Jak mu połamali te nogi, to już się nie podnosił, bo nie mógł się podnieść po prostu. I o Jezusie wiele wcześniej było opisane, że jego kości nie będą połamane. No i tak się wypełniło pismo, że kiedy umarł na krzyżu, to nie łamali mu tych kości udowych. Jeżeli popatrzymy na cały plan wieczerzy, to jest napisane wyraźnie, że razem z dwunastoma zajął miejsce przy stole. Jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. I wyraźnie on mówi, że to jest ostatnie święto Paschy przed jego śmiercią. Więc ci, którzy z nim siedzieli, byli świadomi, że to jest ostatni raz. Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Czyli to święto będzie trwało, ale już w innym wymiarze w niebie. I zaczyna się uczta. I tutaj w Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy, że Jezus wstaje nagle od stołu i co robi? Zaczyna umywać uczniom nogi. W Izraelu był taki zwyczaj, jak ktoś przyszedł na ucztę, to syn, bo chociaż się w domu wykąpał w cudzysłowie, to zawsze podawano mu wodę, żeby mógł obmyć ręce czy nogi z kurzu, bo to jednak autostrad nie było i trochę ten gość przez drogę się zakurzył. Więc to był taki zwyczaj, że zawsze podawano na wejście do obmycia wodę. Jezus raz zaproszony do faryzeusza mówi, ty nawet nie podałeś mi wody do obmycia się, prawda? Więc to był taki zwyczaj, który no po prostu oni stosowali. I tutaj Jezus nagle jakby na początku tej uczty wstaje i zaczyna im obmywać nogi. Wiadomo, Piotr trochę protestuje, a on jednocześnie mówi, że to jest symbol, jak mają się uczyć służby i jego wzór uniżenia, poświęcenia dla innych. Że on jako mistrz umywa im nogi i według tego wzoru oni mają postępować, jeżeli będą apostołami, będą sławni, będą głosili Słowo Boże, to muszą umieć uniżyć się w stosunku do innych braci i sióstr. I daję im taki przykład. To jest zapisane w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Tak jak powiedziałem, Jan opisuje bardzo dużo, czego inni nie robią, ale jednocześnie Jan nie opisuje tego momentu, kiedy Jezus bierze kielich i ustanawia tą pamiątkę ostatniej wieczerzy. Tego fragmentu nie opisuje, ale wszystkie rozmowy bardzo dobrze zanotował. W innych Ewangeliach mamy resztę, także to się uzupełnia. I w tym momencie, jak umywa uczniom nogi, mówi też o tym, że Judasz go zdradzi. Jeden z dwunastu go zdradzi. W innych Ewangeliach jest to troszeczkę przestawione, że zrobił to troszeczkę później, nie w tym momencie. Wiecie, jak poszlibyście, mieliśmy ostatnią wesele, tak? Ucztę. No to każdy później, relacja jest po tej uczcie. Jeden by tylko pamiętał, że jedzenie było dobre. Drugi, że go bolały nogi. Trzeci coś tam by zapomniał. I czwarty coś tam, prawda? Każdy by miał troszeczkę inną relację. Ewangelie są kierowane i inspirowane przez Ducha Świętego. Amen? Ale jeżeli pisze to lekarz, No to on tam wymienia te choroby, prawda? Bo to jest jego choroba zawodowa, że on wymienia choroby. Przyszła kobieta, była chora na puchlinę wodną. No to do dzisiaj nie wiemy, co to jest puchlina wodna. Niektórzy, prawda? No i tak dalej. Bo lekarz pisze to z punktu lekarskiego, a celnik bardziej może by tam liczył coś, a rybak coś innego. Więc ten czynnik ludzki w Ewangeliach też jest widoczny. I teraz zatrzymamy się na moment. Szymon, uważaj, teraz obraz. Zatrzymamy się na moment na tym elemencie, kiedy Jezus mówi, jeden z was zdradzi mnie. Trochę za dużo światła chyba. Aha. Ale sobie poradzimy. Jeżeli nie można z tyłu tam, to tutaj zgasz. Wiecie, to co... Ten kij to mam tak jako wskaźnik tylko. To co teraz widzimy, to jest najbardziej znany na świecie obraz Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. To już ponad 500 lat, on namalował gdzieś to w 1495, tak? Ci, którzy lubią historię, 1495 rok. 3 lata malował ten obraz na swój czas rewolucyjny, bo widzicie perspektywę, zachowano perspektywę sali i tak dalej. I te postacie są wszystkie naturalnych rozmiarów. Wyobraźcie sobie, że tutaj ten obraz ma 4,80, a tutaj ma 8,80. Czyli to już jest, to jest fresk, czyli malowany na mokrym tynku. Leonardo używa nowej techniki i nie wszystko się udało. Tak jak powiedziałem, 3 lata malował, pięknie to zrobił, ale teraz w XX wieku próbowali to, że tak powiem, zakonserwować i odnowić. No to zajęło im to 5 razy więcej czasu, 15 lat rekonstruowali ten obraz, ale nie udało się wszystkiego uratować. Jak widzimy tutaj kielichy cynowe i również ze szkła naczynia, to na obrazie Leonarda w oryginale było widać, jak w tych kielichach, które tutaj widzimy, w tych naczyniach odbijają się postaci apostołów, łącznie z ich ubraniami kolorowymi i tak dalej. No niestety tego nie udało się po 500 latach odtworzyć i ten obraz nie wygląda już tak. Cóż w tym jest, my, żeby tutaj od razu powiedzieć, my nie wierzymy w żadne święte obrazy, ani się do nich nie modlimy, ani ich nie uznajemy. Ale jest to tylko ilustracja, która ma posłużyć nam do interpretacji Biblii. Leonardo przedstawia apostołów w grupach. Zazwyczaj oni się dzieli tak przy stole, na innych obrazach tak grzecznie. Oni są w grupach po 3 osoby, tak jak widać. Tak jak u nas są pewne grupki. 3 osoby, 3 osoby, 3 osoby i 3 osoby. Razem 12. Leonardo czytał Ewangelię Jana. I tam w Ewangelii Jana Jezus nie ma kielicha. Nie ma kielicha, dlatego że nie ma, on tego momentu nie opisał tak zwane ustanowienia Eucharystii. Jezus jest bez kielicha, tak jak widać. I teraz jak od strony Jezusa po lewej, po prawej stronie ta postać, 1, 2, 3. Widzimy tutaj Piotra i w momencie, kiedy Jezus wypowiada, jeden z was zdradzi mnie, Judasz jest 4 od Jezusa po lewej, 1, 2, 3, to jest ten. Prawda? Widzicie w tym ciemniejszym ubraniu. Zawsze przedstawiany gdzieś na boku albo tyłem. Tym razem Leonardo rzeczywiście zrobił wielką rewolucję, pokazał go przodem. To jest ten. I w momencie, kiedy Jezus mówi, jeden z was zdradzi mnie, to Piotr był najbardziej wyrywny, tak jak zawsze. 1, 2, 3 widzimy tutaj. I w jego ręce pojawia się nóż, tu, tak, który według wszystkich znawców Biblii i historii wskazuje na świętego Bartłomieja, który obrócony tak nóż wskazuje na świętego Bartłomieja, jaką śmiercią miał zginąć. Jaki rodzaj męczeńskiej śmierci miał zginąć. To oczywiście nie ma nic wspólnego z Biblią. Widzimy bardzo dobrze na tym obrazie Leonarda, że on został przemalowany. Święty Jan wygląda bardzo dziwnie jak Maria Magdalena, mówiąc między nami, prawda? Więc pierwotnie ta osoba była z tej strony, ale jak zawsze gdzieś tam ktoś coś po prostu przerobił, nie wiemy dlaczego. Zostawmy to, Jan wygląda bardzo dziwnie, jak zawsze wyglądał młodo i nie miał takiej brody jak inni, bo był jeszcze młokosem, ale tutaj wygląda rzeczywiście kobieco. Widzimy ten obraz w momencie, kiedy Jezus wypowiada słowa: jeden z was zdradzi mnie. I rewolucja tego obrazu polega na tym, że on ukazuje tych apostołów w grupach i różne reakcje na te słowa. Jak, dlaczego, kto, na pewno nie ja. To słyszymy z Biblii też, te relacje. Kto? I to, co się zachowało po tych 500 latach, jeden z, tak mówię, najlepsze ujęcie tego momentu, jeden z was wyda mnie i wskazanie na Judasza. Jednocześnie taka refleksja, wiecie, oni w tamtych czasach nie jedli przy takich stołach, jak to teraz jest pokazane. Może ten stół był troszeczkę niższy, może oni nie siedzieli tak, jak my siedzimy, czy tak, jak tutaj siedzą, tylko troszeczkę inaczej to wyglądało, na styl rzymski, ale to jest najbardziej wiarygodny obraz, jaki powstał związany z ostatnią wieczerzą. Tak jak mówię, na podstawie Ewangelii Jana, czyli bez tego kielicha Eucharystii w rękach Jezusa. To może teraz już przejdziemy dalej do Biblii. Podarujemy sobie ten obrazek. Jeśli ktoś chce się więcej dowiedzieć, to zawsze można w internecie na ten temat dużo wyczytać. Zapraszam. No tutaj już światło i będziemy dalej. Można go zobaczyć też w oryginale. Światło z tyłu jeszcze. W oryginale można go zobaczyć też w Mediolanie, tak? Kaplica Santa Maria del Grazia to jest... Del Grazia to jest dziękczynienia Najświętszej Marii Panny. Kaplica dziękczynna, o tak by powiedział. Jakiś tam książę Sforza ufundował ten fresk. Tak jak mówię, nie wszystko im się udało, ale i tak po 500 latach dosyć dużo pozostało. Jesteśmy w tym punkcie, gdzie Jezus wypowiada te słowa: jeden z was zdradzi mnie. I wtedy się zaczęło troszeczkę zamieszanie na sali, prawda? Co, jak, to, dlaczego? I jest opisane, że Judasz wychodzi. Bo jeżeli to miało być przymierze, Jezus mówi przymierze, czyli specjalna umowa zawarta, tak jak, wiecie, małżonkowie idą do ołtarza, jeden z nich wychodzi, no to co wtedy? To mówisz, nie ma ślubu, tak? Jeżeli Judasz wychodzi, to znaczy, że Judasz nie zawarł przymierza z Jezusem, bo nie dotrwał do końca. Wychodzi w trakcie. Nie był już przy rozdawaniu tego kielicha, chleba, po prostu wyszedł. Tak jakby od ołtarza jedna osoba odeszła, no to wtedy co? No ślub trzeba przełożyć, no. Bawić się można, ale pary młodej nie ma. Tak? Bo potrzeba do tego dwóch. No tak tam wtedy też się stało. To przymierze zostało zawarte z uczniami, ale nie z Judaszem, który wychodzi w trakcie. To też jest takie symbolicznie. I wtedy Jezus ustanawia tą ostatnią wieczerzę. W trakcie wieczerzy paschalnej, gdzie było wiadomo, jaki mają rytm, jakie będą potrawy, cztery kielichy. To wszystko mieli wyćwiczone na podstawie Starego Testamentu. Robili to od czasu wyjścia z Egiptu, na pamiątkę wyjścia z Egiptu. I w trakcie tego starego zwyczaju, starego święta, Jezus zmienia to wszystko. Mówi, że od tej chwili ustanawiam nowe przymierze. Czyli, że tamto święto stare zostaje zastąpione jakby nową treścią. Wiecie, to jest jakby kiedyś w czasach dawnych obchodziliśmy, wy też tam obchodziliście, 1 maja, prawda, że trzeba było wziąć flagi i iść tam na jakiś pochód, nieść jakieś tam portrety albo udawać, że się cieszymy. I teraz też jest 1 maja, ale to święto zmieniło swój sens, tak? Już nie musisz iść z tymi portretami i z tymi flagami, których może nie lubiliśmy za bardzo, ale 1 maja pozostał, to jest inne święto po prostu dla ludzi, ale już nie jest to święto, które kiedyś. Jezus starotestamentowe święto Paschy zmienia w pamiątkę wieczerzy. Zupełnie coś innego. Bardzo mnie dziwi, jeżeli dzisiaj kościoły na świecie obchodzą Paschę. Bo myślę sobie tak, a nie słyszeli o Jezusie? Jak są to mesjańskie kościoły, to jeszcze bardziej boli. My chcemy się uczyć zwyczajów żydowskich, których i tak nikogo naprawdę do końca nie zrozumiemy, bo to nie jest nasza kultura. Ale kiedy, muszę tak powiedzieć, Ale czy Jezus byłby zadowolony, że oni obchodzą to staro święto, kiedy on to zmienił? Ej, nie robisz chyba tak, jeżeli ktoś jest chory, tak? Ale uratował się, siostro, i żyje. To nie byłoby dobrze, no to obchodźmy teraz rocznicę czyjejś śmierci, jeśli ktoś żyje. No to jak? Ej, to nie pasuje. Jak? On stał się tym barankiem paschalnym i on żyje. Więc nie róbmy tej starej paschy. Także ostatnia wieczerza na pewno nie jest żydowską pełną paschą. W czasie paschy Jezus zmienia to święto w coś nowego i mówi, ja ustanawiam nowe przymierze. W mojej krwi przymierze jedne, jedyne, całkowite, wieczne. Jednocześnie mówi wyraźnie o swojej śmierci. On jakby stara się nam opisać, dlaczego ta śmierć, jakie to ma znaczenie, po co to, interpretuje swoją śmierć. Przy każdym przymierzu zawsze jest obietnica przymierza. I on też mówi, obietnicą przymierza ostatniej wieczerzy jest, że spotkamy się znowu w niebie i tam będziemy dalej ucztować. Ja na ten czas, mówi co? Ja na ten czas powstrzymuję się od wina. Tak? Tak powiedział. To była jego obietnica, że się tam spotkamy i będziemy dalej ucztować. Amen? Także zobaczmy teraz jeszcze na chwilę do tego tekstu, kiedy Jezus mówi w ten sposób. Krew przelana za was. Świadomie mówi, że on będzie umierał na następny dzień za nas. Bo niektórzy mówią tak, ale czy on wiedział, że on umiera za wszystkich? Ale czy on był świadomy? On wyraźnie to zapowiedział i jest to w każdej Ewangelii zapisane. Krew przelana za was, czyli za nas wszystkich. Tak? Czy on robił to świadomie? I uczniowie to zapisali, ci, którzy spisali Ewangelię. I nie ma po prostu tutaj żadnej wątpliwości. Jednocześnie, kiedy mówi, że on staje się tą ofiarą paschalną, tym nowym barankiem, jednym doskonałym raz na zawsze, jedna ofiara i koniec, to jednocześnie jakby unieważnia te starotestamentowe ofiary. Wyobraź sobie, teraz ktoś przychodzi do nas do zboru z barankiem, ten targa jakiegoś osła, a ten tam coś więcej miał na sumieniu, no przyprowadza słonia albo byka. Pastor niemiecki bardzo by się zdziwił. No my robimy tak, jak kiedyś było. No ale po co? Nie musicie już tego zabijać. To już jest koniec. To po prostu Jezus tą ofiarę swoją za nas oddał i tamte rzeczy już straciły znaczenie. A ty powiedział, no ale ja tylko gołąbka w klatce przyniosłem, o co ci chodzi? No ale to już nie potrzeba. Już nie. Koniec. Jedna ofiara i za wszystko. Za wszystkie grzechy, za wszystkich ludzi. Wiecie, jeszcze teraz nasuwa mi się takie porównanie do czego? Bo mówiliśmy, że pamiątka ostatniej wieczerzy nie jest paschą, bo to jest taka skrócona forma. Jest chleb, wino. Oni mieli tam cztery kielichy, które krążyły wokół stołu. Do każdego kielicha była modlitwa. Mieli baranka, mieli określone potrawy, zioła, których my nawet nie znamy, nie stosujemy na co dzień. I określony rytuał, co kiedy śpiewali na początku i na końcu. Tam jest moment, kiedy mówią, odśpiewali pieśni i wyszli w kierunku Góry Oliwnej. Czyli też stosowali się do tego. Żydzi, kiedy obchodzili Paschę, to dla nich było wielkie święto radości, bo wyszli z niewoli egipskiej do wolności. Więc tak jak u nas jest jakieś, każdy kraj, każdy naród ma jakieś święto wolności, prawda? Że coś takiego fajnego się stało, że odzyskali wolność albo... Więc to było dla nich wielkie święto radości i oni Paschę obchodzą radośnie, z tańcem, ze śpiewem. Jednocześnie my, kiedy myślimy o pamiątce ostatniej wieczerzy, to wiemy, że on zapowiadał swoją śmierć. że to jest ostatni moment, kiedy rozmawia z uczniami. I jakoś odchodzi nam ochota do tańca czy do takiego radosnego uwielbiania, chociaż wiemy, że w sumie to On za nas wszystko wykonał. Możemy się z tego cieszyć, że On to dla nas wszystko wykonał. On zmienił charakter tego święta. Do czego to święto, to pamiątka Paschy, bo nawet nie można powiedzieć, że święto, bo tam nie ma terminu, kiedy mamy to obchodzić. Ktoś powiedział, a kiedy była Pascha? No wtedy i wtedy. No to wtedy mamy to obchodzić. Ale w listach i w innych miejscach jest napisane, ilekroć będziecie się zbierać, ilekroć będziecie spożywać chleb na moją pamiątkę, czy nie czekajcie cały rok raz na Paschę, tylko ilekroć będziecie się zbierać, czyńcie to na moją pamiątkę. Oni to nazwali w Dziejach Apostolskich i w listach łamanie chleba. Nie pojawia się jeszcze to słowo Eucharystia i tak dalej. Łamanie chleba. Jezusa poznawali zawsze po łamaniu chleba. Również po zmartwychwstaniu uczniowie poznają Go po czym? Po łamaniu chleba. My nie wiemy, jak On łamał ten chleb, ale poznali Go po łamaniu chleba. Czyli kilka dni po ustanowieniu pamiątki ostatniej wieczerzy pojawia się, kilkanaście dni po zmartwychwstaniu i co? I spotykają się na łamaniu chleba. Więc nie musieli czekać rok, prawda? To potwierdza, że ilekroć się spotykacie, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest jedyna prośba, jaką On do nas skierował. Nie mówi, obchodźcie moje urodziny. Nie mówi, obchodźcie dzień mojej śmierci. Nie mówi, obchodźcie moje imieniny. I co jeszcze? Tylko mówi, czyńcie pamiątkę ostatniej wieczerzy, jak się spotykacie. To jest jedyna prośba do Niego. Nie ma urodzin, imienin, ani daty śmierci. Bo my tak lubimy to obchodzić. A wiemy, aha, tutaj urodziny, imieniny, dat śmierci. A On jakby tam te rzeczy nie były dla Niego ważne. Mówi, to czyńcie. To jest jedyna prośba. On nie ustanowił żadnych świąt poza tym. Do czego można porównać tą pamiątkę ostatniej wieczerzy? Wiecie, jak patrzymy na... Musimy wracać do korzeni. Jak patrzymy na zwyczaje żydowskie, to nie są nasze korzenie, wiadomo. Niewiele z tego wiemy, tak jak powiem, wychowaliśmy się w innej kulturze. Patrzymy na ich zwyczaje żydowskie. To po prostu pamiątka ostatniej wieczerzy bardzo jest przybliżona do zaręczyn i do ślubu. Bo tam w momencie spotykają się dwie strony, rozmawiają i narzeczony zabiera wino do swego domu rodzinnego, nie spotyka się z tą panną przez 9 do 12 miesięcy i w tym czasie przygotowuje dom, buduje dom. Jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, to wraca z tym dzbankiem wina, tym samym, który wziął rok temu i wtedy spożywają go razem. Ale jeżeli nastąpiła zdrada, tutaj odwołanie do Judasza, to rozbija ten dzbanek. To takie symboliczne, ale to coś są ich zwyczaje związane z małżeństwem. Dlaczego o tym mówię? Bo Jezus mówi tak, tajemnica to jest wielka. Ja i Kościół to jest wielka tajemnica, jak to funkcjonuje, ale ja przyrównuję to do małżeństwa. Bo On ciągle mówi te przypowieści, te porównania oblubieniec, oblubienica. I teraz kto jest oblubienicą Jezusa Chrystusa według Biblii? Na co On czeka? On mówi Kościół mój, tak? Kościół jest oblubienicą. Dlatego wolno nam się odwołać do tych zwyczajów żydowskich dotyczących narzeczeństwa, które są bardzo ciekawe. Nie będziemy teraz o tym dłużej mówić. I samego ślubu. I samego ślubu. Ponieważ On porównuje to właśnie do tego, jesteśmy do tego upoważnieni, żeby na ten temat rozmawiać. On mówi, że oblubieniec i oblubienica to Kościół. Amen? Teraz chciałbym jeszcze przeczytać oczywiście z listu Pawła fragment, który jest związany bezpośrednio z ostatnią wieczerzą, ale póki to odczytamy, poproszę braci, żeby pomogli tutaj przy modlitwie i asystowali do ostatniej wieczerzy. Może jeszcze zostańmy przy Ewangelii Jana. 6 rozdział, 53 werset. To jest... Nie wiem, jaka to jest strona. 6 rozdział, 53 werset. Tam jest napisane w ten sposób. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I 54 werset. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A i tutaj to są te słowa, które wywołały na świecie najwięcej kontrowersji. Bo on mówi tak o spożywaniu swego ciała i krwi. I teraz jak z tego wyjść? My znamy tylko jedną ofiarę z człowieka w Biblii i to była próba Abraham i Izaak, tak? Bóg zabraniał tego. Nie będziecie tego robić. Nie będziecie składali dzieci w ofierze, bo to jest obrzydliwością dla Pana. Więc, a on tutaj nagle mówi, jeżeli nie będziecie spożywać ciała mojego, nie będziecie pili mojej krwi, nie będziecie mieli życia wiecznego. I wiele kościołów, wielu teologów starało się to jakoś tak ładnie owinąć i zapakować i tajemnica transcendentacji i tak dalej, że w momencie, kiedy my się modlimy, ten chleb, ta Eucharystia, ta komunia, ten opłatek, czy jak to nazwiemy, ten kawałek mąki, zmienia się rzeczywiście w ciało Chrystusa podczas jakiegoś spotkania i pytamy się tylko po co? Skoro Jezus Chrystus mówi, jedna ofiara i koniec. Ale dlaczego wypowiada takie dziwne słowa? Jak to zinterpretować? My widzimy na podstawie całej Biblii, że ciało Chrystusa, to możemy spokojnie powiedzieć, że to też jest Słowo Boże. Bo on powiedział sobie, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Tak? Manna ta, oni mówili, co to jest? Jak zaczęło lecieć na pustyni z nieba coś takiego, słodkiego, trochę białego, trochę takiego jak miód, to mówili manata, co to jest? Teraz lepiej to wymawia po hebrajsku. Manata, jest z tego powstała manna. Co to jest? Chleb z nieba. Chleb z nieba, prawda? On mówił o Słowie Bożym, symbole Słowa Bożego. Słowo Boże, to jest ten chleb z nieba. Tak oni to nazywali. Manna, pierwotnie ten pokarm, który z nieba spadł. Manna. Co manna? No to jest nasze określenie takie bardziej polskie, prawda? Oni troszeczkę inaczej to mówili. Jeżeli nie będziecie spożywać, ile się da, jak najczęściej ciała mojego, czyli Słowa Bożego, jeżeli nie będziecie się karmić Bożym Słowem, jeżeli nie będziecie się karmić Bożym Słowem, nie będziecie mieli życia wiecznego. Jeżeli nie będziecie się karmili Bożym Słowem na każdy dzień. I później jest jeszcze coś bardziej trudnego. Krew. Wiecie, może jedno takie pytanie. Co warta jest krew wylana na ziemię? Krew oznacza życie. Życie ciała jest we krwi, mówi Biblia. Ale ta krew tak naprawdę w nas, jakbyśmy tak mogli to tak prześwietlić, to ona jest cały czas w ciągłym ruchu, prawda? To nie jest tak, że ona tam gdzieś tam jest wlana i sobie jest. Krew, ciągły ruch, oznacza ciągły ruch. Krew to też symbol Ducha Świętego. Ciągły ruch. Duch Święty to jest ciągły ruch. Duch Święty, to mówiliśmy, jest jak wiatr w żagle, prawda? Przychodzi i oznacza ruch, życie. Krew też oznacza życie. Dlatego Słowo Boże i Duch Święty to są te dwa elementy symboliczne, o których On mówi w tym momencie. Nie mógł mówić o swojej krwi, o swoim ciele, stojąc przy nich. Bo on był fizycznie obecny na tej uczcie. I mówił symbolicznie. Jeżeli ktoś ma problem z Duchem Świętym, to będzie miał problem z tym Słowem. Bo będzie czekał na przemianę tego chleba i tego wina w rzeczywistą krew i w rzeczywiste ciało Jezusa Chrystusa, które ta przemiana nie jest nikomu do niczego potrzebna, bo ofiara dokonała się na krzyżu i Jezus wyraźnie o tym mówił, abyśmy nie odprawiali niepotrzebnych ofiar, bo jeden umarł za wszystkich. Amen. I tutaj Jan wyraźnie tak napisał, spisał to, co mistrz mówił. Musicie jeść Słowo Boże, ile się da, prawda? Są w Starym Testamencie takie momenty, kiedy Bóg mówi do proroka, zjedz tą księgę, prawda? To było Boże Słowo. Jeżeli to tak dokładnie przeanalizujemy, to jest właśnie to. I ten drugi element, Duch Święty, symbol życia. Krew jest coś warta, jeżeli ona krąży w żyłach, żyjemy, prawda? Wylana na ziemię, czy jest życiem? Nie bardzo, prawda? I to symbol Ducha Świętego. Jezus mówił o tych dwóch elementach, że to jest konieczne, abyśmy trafili do nieba. Słowo Boże i Duch Święty. Tak możemy to dzisiaj odczytać, pomijając te elementy przemiany wina i chleba w rzeczywistą krew i w rzeczywiste ciało. To, co Paweł zapisał odnośnie ostatniej wieczerzy, czytamy w pierwszym liście do Koryntian. To znany jest fragment, 11 rozdział od 23 wersetu może. Tak?
Pierwszy list Pawła. Mamy już? Jaka tam strona? 1236. Strona. 1236.
Od 23 rozdziału czytamy o ustanowieniu ostatniej wieczerzy. Zwracam uwagę na to, że Paweł nie był obecny podczas ostatniej wieczerzy, wieczerniku, jako ten 13 apostoł, który dołączył do nich później. On nie był obecny tam, na tym miejscu, a jednocześnie pisze, jak przejąłem od Pana. Dowiedział się od Pana, ale nie był obecny na tym miejscu. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I tutaj też pojawiają się największe kontrowersje wokół tego ostatniego zdania. Kto ma przyjść, po co i na co? Śmierć pańską zwiastujecie, powinno być napisane, aż Pan przyjdzie, a nie, że śmierć przyjdzie. Bo śmierć Pana już się dokonała na krzyżu, i Pan nie przyjdzie drugi raz, aby umrzeć. Czyli zwiastujecie śmierć Pana, aż Pan przyjdzie w chwale po swój Kościół. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Może do tego miejsca. Paweł ustala tutaj jakieś zasady porządkowe też, które dobrze znamy. Kiedy oni się schodzili, problemy były tak jak wszędzie. Niektórzy przynosili więcej jedzenia, niektórzy nie mieli nic. W innych miejscach jest tutaj mówi delikatnie, jak jesteście głodni, najedzcie się w domu. Chcieli to bardziej symbolicznie robić. Niektórzy rozpoczynali to jedzenie, zanim inni przyszli. I to były takie techniczne problemy. Chcieli mieć tą społeczność, tą ucztę taką w jedności. Ale ludzie byli różni, prawda? W innych miejscach też mówi, żeby uważać z winem i o innych elementach. Tutaj jest ważne to, aby kiedy przystępujemy do wieczerzy, nie czynić tego niegodnie. I co to znaczy niegodnie? Każdy musi to odczytać w swoim sercu, co Duch Święty mówi do ciebie. Niegodnie. To może oznaczać w stanie grzechu, w stanie nieprzebaczenia. Przystępuje do wieczerzy w stanie nieprzebaczenia w sercu czegoś, komuś. W stanie grzechu przystępuje do wieczerzy. I to są te moje wyjaśnienia na temat słowa niegodnie. Ale przede wszystkim przystępuje niegodnie do wieczerzy wtedy, kiedy przystępuje bez wiary w Ducha Świętego. Bo Jezus powiedział, podstawą wieczerzy, wieczerza jest symboliczna, podstawą wieczerzy jest Słowo Boże i Duch Święty. Jeżeli przystępuje do stołu Pańskiego, do wieczerzy, bez wiary w Słowo Boże i bez wiary w Ducha Świętego, no to praktycznie to jest odprawianie jakiejś religii. To on uważa, że to przystępujemy niegodnie, bo nie rozumiemy tej idei, na której jemu zależało, żeby ta strona duchowa była najważniejsza. Dlatego Paweł to zapisał jako niegodnie, w stanie grzechu, bez wiary w Ducha Świętego, bez wiary w przebaczenie, w stanie nieprzebaczenia. Ale nakaz Boży jest wyraźny, jasny i prosty. Rozsądzajcie w sercu, ale nie jest napisane powstrzymujcie się, tylko jest napisane wręcz przeciwnie, ale przystępujcie. Czyli nie zachęca nas do tego, a odłóż to na następny raz, będziesz lepiej przygotowany. Szatan ci mówi, no nie, no ty się w ogóle nie nadajesz. Zrób sobie to na drugi rok, będziesz wtedy prawie święty. Jezus nie naucza w ten sposób, Paweł nie pisze w ten sposób, Biblia nie mówi tak. Rozsądzajcie w swoim sercu, ale przystępujcie. Jest pytanie też, dlaczego, po co mamy to robić? Tam jest w tym fragmencie zawarte tak, że wielu z was zasnęło, może tak duchowo, że przychodzą, ale tak są tacy śnięci, duchowo śnięci, prawda? Duchowo nieaktywni. Wielu was zasnęło, być może w sensie tym również fizycznym, że umarło, ale jednocześnie Paweł tam w tym krótkim fragmencie mówi, że w wieczerzy jest moc uzdrowienia. Że podczas tej społeczności, jaką mamy, Bóg działa, Bóg uzdrawia. Bóg objawia moc poprzez Ducha Świętego. Bo jednocześnie Paweł pisze w ten sposób. Abym kto... Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Czyli mówi jednak, że jeżeli nie robicie tego w sposób właściwy, stało się to dla was religią, przyzwyczajeniem, nie macie w tym, nie wierzycie w Boże Słowo, nie wierzycie w Ducha Świętego, no to przystępujecie, ludzie umierają i ludzie są chorzy. Ale bo, to nie jest Boża wola, bo on mówi, że to jest złe, to jest niewłaściwe, abyśmy w ten sposób nie robili, że mamy przystępować do stołu Pańskiego z wiarą, że również w tym momencie jest moc uzdrowienia, że również w tym momencie w szczególny sposób Jezus działa poprzez Ducha Świętego, tak jak obiecał w swoim słowie, że jest moc uzdrowienia, jest moc nawrócenia również w czasie trwania ostatniej wieczerzy, w czasie obchodzenia tej pamiątki. I my tak przyjmujemy, że ta moc jest szczególna w czasie obchodzenia tej pamiątki, którą on sam nakazał. Może wszystkiego nie rozumiemy. Ja też wielu z tych elementów nie rozumiem. Tak jak brat Chydzik nauczał, że czasem mamy problemy z elementami, które nawet rozumiemy. I może wszystkiego nie musimy wyjaśniać. I nie da się wszystkiego wyjaśnić. Ważne, abyśmy odczuwali Bożą obecność w tym momencie, abyśmy odczuwali moc Ducha Świętego w tym momencie. Abyśmy przystępowali w przebaczeniu. Abyśmy przystępowali z czystym sercem. Abyśmy chcieli wziąć z tego pokrzepienie, uzdrowienie, nowe siły, nowe błogosławieństwo, nowe namaszczenie. To jest idea Ewangelii, to jest idea Biblii. I zostawmy teologów, co oni tam nauczają i czym się różnią. Jeżeli odczuwasz w sercu, że masz taką potrzebę, to nikt nie może ci powiedzieć, ale ty to robisz niegodnie, albo może nie tak jesteś ubrany, a może ktoś myśli, że musiałbyś się przygotowywać w jakiś specjalny sposób. Bo Biblia, Jezus Chrystus powiedział wyraźnie, przyjdźcie do mnie tacy, jacy jesteście. Przyjdźcie obciążeni i spracowani, tak? Nie mówił, najpierw się przygotujcie porządnie, a później przyjdźcie. Mówi, przyjdźcie obciążeni i spracowani, a u mnie jest ukojenie. Prawda? Czyli nie musimy być w jakiś sposób szczególnie, szatan zawsze będzie mówił, no ale jesteś niegodny, jesteś nieprzygotowany, powinieneś się lepiej przygotować, powinieneś jeszcze przemyśleć. Będziemy mieli krótki czas teraz, że możemy to jeszcze rozważyć w swoim sercu, przemyśleć, zastanowić się. Ale nakaz Boży jest wyraźny. Ale przystępujcie do stołu Pańskiego, bo jest w tym stole moc. I wszystkiego nie rozumiemy. I nie rozwiążemy tego, dlaczego, co, jak. Będziesz, ja zawsze mój pastor, ten pierwszy, mówi tak, siostro, czy tam bracie, czegoś nie rozumiesz? Wiesz co, to ja też nie rozumiem, ale jak już patrz, żebyś się dostała do nieba, to tam możesz Pana Boga się zapytać, on ci puści film, tam nawet jak będzie 100 lat jakiś film trwał albo minion, możesz sobie posiedzieć, on ma nagrane stworzenie świata, ma nagranie tego i może wszystko Pan Bóg ci wytłumaczy. Ja nie wiem, jestem tylko zwykłym pastorem. Po prostu jak nie wiesz, to rób tak, żeby trafić do nieba, a później tam, jak cię coś bardzo interesuje, czy to jest tak, czy tak, no to zapytasz się Pana Boga i tam masz czas nieograniczony, nie musisz iść do pracy, ani dzieci do szkoły, ani nic, tylko po prostu siadasz i stworzenie świata 10 tysięcy lat oglądasz. A jak? Wiesz, jaki tam jest sprzęt? No. I koniec, po prostu wszystkich rzeczy nie możemy rozwiązać. Przystępujemy z czystym sercem, bez grzechu i to jest nakaz Boży, żebyśmy brali udział, żebyśmy brali z tego pokrzepienie, żebyśmy brali z tego moc. To jest idea Jezusa Chrystusa. Teraz poproszę już braci Kacpra i Krzysztofa.